Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj chcemy się przenieść o 81 lat do tyłu, by poopowiadać i porozmawiać trochę na temat tego, co stało się na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Dlatego zaprosiliśmy fascynata historii i studenta ochrony dóbr kultury Tobiasza Wasiewicza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zacznijmy na samym początku od południa Europy na temat tego, co się stało 28 kwietnia we Włoszech. To chyba był koniec pewnego dyktatora.
Tak, 28 kwietnia został rozstrzelany Benito Mussolini, Duce, czyli przywódca faszystowskich Włoch. Próbował on uciekać w niemieckim mundurze skulony na płacy ciężarówki, ale został on rozpoznany po charakterystycznym profilu swoim. Rozstrzelano go właśnie 28 kwietnia przez włoskich partyzantów, a to, co stało się dzień później w Mediolanie, chodzi o powieszenie jego zwłok i jego najbliższego otoczenia na budynku stacji benzynowej i zbezczeszczenie jego zwłok przez wściekły mediolański tłum, było sygnałem dla Hitlera. To zdjęcia ciała Mussoliniego zostały umieszczone w gazetach, więc wiadomo, że Hitler te zdjęcia musiał widzieć.
I właśnie dlatego Hitler, jak mniemam, obsesyjnie nakazał spalić swoje ciało 30 kwietnia, widząc to, co stało się z Mussolinim.
Dokładnie tak. Hitler nie chciał, żeby jego ciało stało się trofeum aliantów lub czerwonoarmistów. W bunkrze pod kancelarią Rzeszy panowała atmosfera grobowca. Hitler poślubił dzień wcześniej Ewę Braun tylko po to, by wspólnie odejść. On strzelił sobie z pistoletu w skroń, a ona zażyła cyjanek. Gdy ich ciała płonęły w ogrodzie kilkaset metrów dalej, radzieccy żołnierze już wdzierali się do ruin Reichstagu berlińskiego. Nie była to śmierć wodza, tylko ucieczka w nicość przed sprawiedliwością.
Reichstag, czyli parlament, tak?
Tak.
Co się stało z Goebbelsem, bo on poszedł krok dalej?
To, co uczynił minister propagandy Józef Goebbels następnego dnia, to był najczystszy i przerażający fanatyzm. 1 maja jego żona Magda, przy pomocy lekarza, otruła szóstkę ich dzieci, uznając, że w świecie bez narodowego socjalizmu, czyli bez nazizmu, nie ma dla nich miejsca. Dopiero potem ona i Józef wyszli przed bunkier i odebrali sobie życie. Był to morderczy rytuał, który wstrząsnął nawet niektórymi z ich współpracowników i również ich ciała na ich prośbę zostały spalone w resztkach samego Hitlera.
Kolejnym z ważnych wydarzeń jest otwarcie przez Amerykanów bram piekła, obozów Dachau. Jak to wpłynęło na żołnierzy, którzy widzieli już podczas tej wojny strasznej niejedno?
Był to na pewno punkt zwrotny, ponieważ 29 kwietnia żołnierze 7 Armii Amerykańskiej po raz pierwszy na własne oczy zobaczyli to, co wcześniej docierało do nich z pojedynczych raportów, jak na przykład z raportu rotmistrza Pileckiego. Zobaczyli oni wagony pełne trupów i żywe szkielety i wtedy pękły w nich wszystkie hamulce. Doszło na terenie obozu do samosądu na strażnikach obozowych. Wydarzenie to pokazało aliantom, przede wszystkim Amerykanom, dla których była to trochę daleka wojna, że nie była to właśnie wojna tylko o terytorium, ale o przetrwanie całych narodów i całych cywilizacji.
A co się stało z uciekinierami, na przykład Göringiem i Himmlerem, którzy także wchodzili w skład tych dowódców nazistowskich?
Göring i Himmler byli jednymi z najważniejszych ludzi w III Rzeszy. I liczyli oni po prostu na to, że dogadają się, że oddadzą się w ręce aliantów i się z nimi dogadają. Jednak było to skrajnie naiwne. Göring poddał się Amerykanom 6 maja, tydzień po śmierci Hitlera, z uśmiechem na ustach, przekonany, że będzie on partnerem do rozmów o Nowym Ładzie i będzie on mógł dyktować swoje warunki. Heinrich Himmler natomiast, szef SS i całego aparatu terroru III Rzeszy, ogolił swoje charakterystyczne wąsy, zasłonił jedno oko opaską i z fałszywymi papierami próbował zniknąć w tłumie uchodźców. Jednak 23 maja został zidentyfikowany w obozie dla jeńców przez Brytyjczyków i po kilku rozmowach z Brytyjczykami zrozumiał, że czeka go tylko śmierć i nie będzie żadnej szansy na dogadanie się z aliantami, więc podczas jednej z rewizji zażył tabletkę z cyjankiem i zginął na miejscu.
Został jeszcze admirał Dönitz, którego z tego co kojarzę Hitler wyznaczył na następcę. Czy on wierzył, że jego rząd, pseudorząd we Flensburgu przetrwa, czy wiedział, że to jest tylko takie?
Admirał Karl Dönitz został przez Hitlera w jego testamencie politycznym mianowany na jego następcę. Razem z kilkoma innymi ministrami tworzyli oni bardzo krótki, trwający około 20 dni rząd. I odpowiadając na twoje pytanie, to Dönitz nie wierzył w sukces jego rządu, jedynie grał na zwłokę, ponieważ chciał, by kapitulacja trwała jak najdłużej, żeby miliony ludzi z Niemiec mogły uciec z rąk Stalina na zachód. Przez ponad 2 tygodnie po śmierci Hitlera właśnie we Flensburgu działało coś na kształt państwa, jednak 23 maja Brytyjczycy aresztowali wszystkich, w cudzysłowie, ministrów. I był to de facto ostateczny urzędowy koniec III Rzeszy i tego, co po niej pozostało.
A dlaczego kapitulacja musiała być podpisana dwa razy?
Pierwsza kapitulacja została podpisana w Reims we Francji w pociągu 7 maja. Jednak główny ideologiczny rywal nazistów, czyli Józef Stalin, stwierdził, że była ona niewystarczająco, w cudzysłowie, uroczysta. Stalin zamierzał upokorzyć Niemców w samym sercu ich upadłej stolicy, dlatego 8 maja, następnego dnia, w Berlinie, feldmarszałek Keitel, ten sam, który w pociągu pod Reims podpisywał kapitulację, podpisywał ją jeszcze raz przed kamerami radzieckimi generałami. Wtedy właśnie świat wstrzymał oddech, bo w Europie oficjalnie nastała wreszcie upragniona cisza.
Zamknęliśmy rozdział militarny i polityczny. Ta wojna powoli się kończyła, ale pozostaje kwestia, którą świat musiał jeszcze rozstrzygnąć. Jak karano zbrodnie, dla których nie było wcześniej nawet nazwy? Przechodzimy do znanym wszystkim epilogu, czyli do Norymbergi. Dlaczego wybrano akurat to charakterystyczne z nazwy miasto?
Norymbergę wybrano z dwóch powodów. Jeden powód był czysto symboliczny, a drugi czysto praktyczny. Norymberga była jednym z miast, w których rodził się ruch nazistowski i przede wszystkim była znana z tego, że tam odbywały się gigantyczne zjazdy Partii Narodowo-Socjalistycznej coroczne i tam ogłoszono słynne ustawy norymberskie, które wprowadzały niesławne prawo rasowe w III Rzeszy. Alianci chcieli pokazać, że tam, gdzie nazizm się narodził, tam zostanie ostatecznie pogrzebany. A drugi powód, czysto praktyczny, Pałac Sprawiedliwości, czyli budynek sądu, był jednym z niewielu budynków Niemczech, który przetrwał bombardowania i miał sprawne, działające więzienia.
Na ławie oskarżonych zasiadło 22 najważniejszych dygnitarzy, którzy przeżyli wojnę. Jaką postawę przyjęli? Czy widzieliśmy u nich skruchę, czy żałowali swoich zbrodni?
Otóż na procesach norymberskich skrucha była towarem deficytowym. Główny oskarżony, którym był Hermann Göring, najwyższy rangą, przyjął postać niepokornego lidera oskarżonych. Znacznie dominował on nad resztą oskarżonych, drwił z prokuratorów i do końca wierzył, że historia przyzna mu rację i że uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Druga najważniejsza osoba w państwie, czyli Rudolf Hess, który już od 4 lat przebywał w niewoli brytyjskiej, podczas procesów udawał, że dostał amnezji, nie twierdząc, że nie pamięta totalnie nic i patrzył przed siebie tępym wzrokiem. Byli nieliczni, jak minister uzbrojenia Albert Speer albo gubernator generalnego gubernatorstwa Hans Frank, którzy przyznali się do winy, jednak robili to w sposób na tyle wyrachowany, że nie przyznawali się do konkretnych win, tylko do ogólnej odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie.
Thank you.
gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl przez lat, jak wspomnij świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o swój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my w szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim.
Nie możemy zamknąć tej rozmowy bez wątku, który dla nas jest najbardziej bolesny, ale także mocno istotny. Podczas gdy w Berlinie pękały mury bunkra, w Norymberdze szykowano ławy oskarżonych, co działo się ze sprawą polską? Polska była przecież pierwszym państwem, które stawił opór, a kończyła wojnę w niezwykle tragicznej konfiguracji.
To prawda. Dla Polski ostatnie dni wojny to był czas gorzkiego zwycięstwa. Z jednej strony mieliśmy ogromny wkład militarny, ponieważ polskie flagi powiewały przecież nad zdobytym Berlinem. Pierwsza dywizja piechoty Tadeusza Kościuszki brała udział w bezpośrednich walkach o stolicę Rzeszy, między innymi w rejonie Tiergarten i Politechniki.
Ale ta flaga w Berlinie miała dwa oblicza.
Właśnie tak. Z perspektywy militarnej Polska była czwartą siłą koalicji antyhitlerowskiej. Na zachodzie słynna pierwsza dywizja pancerna generała Maczka 5 maja przyjmowała kapitulację bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven. Jednak politycznie byliśmy już wtedy w zupełnie innym miejscu. Los Polski został przepieczętowany nie w Berlinie, a kilka miesięcy wcześniej na konferencji jałtańskiej.
Czyli w te majowe dni, gdy Europa świętowała, Polska w przeciwieństwie do tych lat teraz, początek maja nie świętowała, podziemie nie miało powodów do radosnych wiwatów.
Dla żołnierzy Armii Krajowej i struktur Polskiego Państwa Podziemnego to był czas dramatyczny. W marcu 1945 roku doszło do podstępnego aresztowania 16 przywódców PPP, których wywieziono do Moskwy. A więc gdy w maju świat cieszył się pokojem, w Moskwie przygotowywano ich podkazowy proces. Zamiast wolności nadchodziła nowa radziecka dominacja.
To brzmi jak straszna ilonia losu, bo kraj, w obronie którego zaczęła się ta wojna, kończył ją jako przedmiot handlu między mocarstwami.
Niestety to prawda. Granice Polski zostały przesunięte na mapie palcem Stalina. Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz ZSRR, otrzymując w zamian ziemie odzyskane na zachodzie. Alianci zachodni, przede wszystkim Churchill i Roosevelt, a potem Truman, choć wiedzieli o skali oporu Polaków, w ostatnich dniach wojny nie chcieli już drażnić Stalina. Priorytetem był spokój w Europie Środkowej.
Czy to dlatego polscy żołnierze z zachodu nie zostali zaproszeni na wielką paradę zwycięstwa w Londynie? Czy wiesz coś o tym?
No, jest to jeden z najsmutniejszych symboli tamtych dni. Brytyjczycy, obawiając się reakcji ZSRR i rządu tymczasowego w Warszawie, nie zaprosili polskich sił zbrojnych na zachodzie do udziału w paradzie w 1946 roku. Ci ludzie, którzy latali nad Londynem w czasie bitwy o Anglię i zdobywali Monte Cassino, stali się po prostu politycznie niewygodni dla Zachodu.
Czyli 8 maja 1945 roku dla Polaka oznaczał coś zupełnie innego niż dla Francuza i Brytyjczyka.
Dokładnie. Dla Polski to nie był koniec walki o niepodległość, a jedynie zmiana okupanta i początek tak zwanej drugiej konspiracji. Podczas gdy w Norymberdze sądzono nazistów, w polskich lasach wciąż trwała walka żołnierzy wyklętych. Polska wyszła z wojny zrujnowana biologicznie, materialnie i z narzuconym systemem, którego większość społeczeństwa po prostu nie chciała. Bo de facto Polska odzyskała niepodległość dopiero w czerwcu 1989 roku po upadku PRL-u.
Dziękujemy Tobieszowi Wasiewiczowi, że porozmawiał z nami na 103.1 FM na ten temat często pomijany, a niezwykle także ważny, by zrozumieć całość historii Europy i naszej ojczyzny.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.